Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Szanowny panie Michale.
Panie Andrzeju.
I drodzy nasi słuchacze, w trzeci już dzień nowego roku witamy się z państwem po raz pierwszy, niezależnie od aury, jaka panuje na dworze, bardzo ciepło w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Jest nam szczególnie miło, iż od tego roku w każdy czwartek od godziny 18.30 będziemy mieli okazję spotykać się z państwem i wędrować po dawnych ziemiach Rzeczpospolitej.
Opowiemy o naszej kulturze i miejscach pamięci narodowej na dawnych Kresach. Przybliżymy naszym słuchaczom biografię i losy naszych wybitnych rodaków, artystów, naukowców, działaczy społecznych związanych z Kresami.
Opowiemy także o dniu dzisiejszym polskiej społeczności poza granicami kraju.
A także przedstawimy inicjatywy mieszkańców województwa pomorskiego i innych regionów na rzecz naszych rodaków na Kresach.
Będziemy mieli okazję łączyć się z naszymi korespondentami mieszkającymi na Litwie, Białorusi czy Ukrainie, w miejscach bliskich naszym sercom i dowiadywać się o tym, co dzieje się tam dzisiaj. Mamy nadzieję dotykać także pamiątek po naszych dziadach i pradziadach z tamtych i współczesnych czasów.
Nasz salonik będą odwiedzać goście, pomorscy kresowiacy, którzy urodzili się w Wilnie, we Lwowie, w Grodnie i w innych miejscach dawnych Kresów. Rodacy za wschodniej granicy, goście, którym dawne Kresy są bliskie sercu. Oczywiście nie zabraknie muzyki.
Panie Michale, przypominam sobie takie spotkanie, gdy wiele lat temu pojechaliśmy w odwiedziny do Polaków mieszkających pod Wilnem i spotkaliśmy się z nimi w szkole w Egliszkach. Gdy usłyszałem, jak śpiewają polskie dzieci, trudno było nie ocierać łez ze wzruszenia. Utwory śpiewane przez rodaków mieszkających poza swoją obecną ojczyzną zawsze mnie wzruszały. Nie mam wątpliwości, że i Krzysztof Cwynar, który urodził się przecież w Wilnie, również nas wzruszy.
Ktoś jeszcze chciałby przemocą zatrzymać ten kruchy czas. Ktoś jeszcze raz chciałby przebiec przez wspomnień ogromny las. Patrzy, jak z rąk się wymyka ostatnia z możliwych szans. Nagle rozumie, że dłużej nie umie tak żyć. Wilno, czy ty pamiętasz mnie? Wilno, gdzie urodziłem się, jest do dziś przy ostrej bramie dom. Zawsze był ozdobą moim snom. Wilno, los dał nam drogi dwie, inną dał tobie, inną mnie. Wilno, nie dziw się, dziś w oczach moich łzą. Wilno.
Oj, Wilno, Wilno, to miejsce magiczne, powiem panu, panie Michale, wyjątkowe, ilekroć tam byłem. Zawsze się łza wokół kręci, ale wystarczy, bo się rozkleje. Panie Michale, warto czasami sięgnąć do historii. W czasie naszych spotkań będziemy przypominać ważne wydarzenia, rocznice, przywoływać znaczące postaci, miejsca związane z Kresami.
I dlatego do naszego saloniku zaprosiliśmy dziennikarza Radia Gdańsk i miłośnika Kresów Daniela Wojciechowskiego, który w swoich zasobach historycznych ma wiele postaci i historii związanych z Wilnem. A choćby te związane z wielką salą wileńskiego ratusza, niektóre z tych wydarzeń miały miejsce wiele lat temu, właśnie na początku roku.
1 stycznia 1848 roku w sali wielkiej wileńskiego ratusza odbyła się premiera dwuaktowej wersji opery Halka z muzyką Stanisława Moniuszki do libretta Włodzimierza Wolskiego, skomponowana w dwóch wersjach, dwuaktowej i częściej wykonywanej czteroaktowej. Warszawska premiera Halki w wersji czteroaktowej odbyła się 10 lat później w Teatrze Wielkim w 1858 roku. Najbardziej rozpoznawalny fragment opery to aria Jątka z czwartego aktu Szumią jodły na górszczycie.
Szumią jodły na górszczycie, szumią sobie w dal, a młodemu
1 stycznia 1799 roku w Antoszwincach na Wileńszczyźnie urodził się Andrzej Towiański, polski ziemianin, filozof i przywódca religijny, mesjanista, charyzmatyczny przywódca Towiańczyków, organizacji zwanej też Kołem Sprawy Bożej. Studiował prawo na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim, był asesorem Sądu Głównego w Wilnie. W maju 1828 roku w kościele ojców Bernardynów doznał objawienia religijnego. W 1840 roku porzucił rodzinny majątek i wyjechał do Paryża, gdzie po klęsce powstania listopadowego przebywała polska elita kulturalna. Zgromadził wokół siebie uczniów spośród emigrantów, między innymi Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Seweryna Goszczyńskiego czy malarza Walentego Wańkowicza. W 1842 roku został wydalony z Francji pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Osiadł w Curychu, gdzie zmarł w 1878 roku.
A czy wie pan, panie Michale, że w tym roku będziemy obchodzić 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki?
Panie Andrzeju, wiem, a nawet powiem więcej. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 rokiem właśnie Stanisława Moniuszki.
A ponieważ Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja, więc główne uroczystości pewnie będą na wiosnę, ale do tego będziemy wracać w naszych kresowych spotkaniach. A tymczasem, panie Michale, już zbliża się do nas nasz kresowy gość.
W naszym saloniku kresowym dziś wyjątkowy gość na rozpoczynający się nowy rok, pan profesor Wiesław Makarewicz, był rektor Akademii Medycznej w Gdańsku, pierwszy naukowiec wyróżniony w czerwcu tego roku godnością honorowego profesora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, urodzony w Wilnie. Witamy pana profesora bardzo serdecznie i cieszymy się, że zechciał pan zaglądnąć do naszego saloniku kresowego.
Z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie.
Panie profesorze, jest pan pierwszym naszym gościem, którego częstujemy dobrą, świeżą
kawą albo herbatą.
Bardzo dziękuję, z przyjemnością skorzystam.
Wilno, ale też Lida, postawy, to miejscowości na byłych Kresach, które są bliskie pańskiemu sercu.
Tak jest, urodziłem się w Wilnie, na Zwierzyńcu dokładnie. I losy moich rodziców, a ojciec był lekarzem, absolwentem USB, skończył studia w 1933 roku i marzyło mu się, żeby być ginekologiem. Był wolontariuszem na klinice ginekologicznej, ale nie bardzo miał za co żyć i musiał dorabiać między innymi w pogotowiu ratunkowym, gdzieś tam jeszcze. I wówczas reżim bakteriologiczny był taki, że profesor nie zgodził się absolutnie, żeby on przychodził do czystego oddziału położniczego, skoro on dyżuruje w pogotowiu. Także między innymi z racji ekonomicznych trudności zdecydował się na podjęcie pracy lekarza powiatowego w postawach. To było województwo wileńskie. Myślę, że około 80-100 kilometrów od Wilna. I wyjechałem tam jako dziecko w 1938 roku z rodzicami. I w postawach spędziliśmy właściwie większość okupacji. Ojciec nas odesłał do Wilna dopiero w 1943 roku. Sam zresztą musiał zostać w postawach aż tam do wejścia Armii Radzieckiej.
Był pan profesor wtedy młodym chłopakiem, pełnym marzeń.
Tak jest. Wyjechałem w 1938 roku z Wilna, a wróciłem w 1943. W tym okresie no już niewiele pamiętam, szczególne obrazy, ewentualnie jakieś takie wspomnienia łowienia ryb w Wili albo... W taki sposób, zresztą bardzo specyficzny, myśmy do koszyka te ryby łowili. Albo przejazd w takim konwoju niemieckim, gdzie nas ojciec umieścił w drodze do Wilna i gdzie po drodze partyzanci tam zatrzymali ten konwój, wywiązała się strzelanina i za moimi plecami paliła się stodoła. I to gorąco zostało w mojej pamięci do dzisiaj.
Wspomniał pan czas wojny. A jak to się stało, że trafił pan na Gdańskie Wybrzeże?
Wyjechaliśmy z Wilna w końcu września 1945 roku. Wiem, że do Gdańska po dwutygodniowej podróży takim repatriacyjnym transportem trafiliśmy. Tu jesteśmy zarejestrowani w PUR-ze, czyli w Polskim Urzędzie Repatriacyjnym 7 października.
Dwa tygodnie to długo.
No tak ta podróż wyglądała wtedy. Przejeżdżaliśmy tym transportem przez dzisiejsze Prusy Wschodnie. Pamiętam takie miasteczka jakieś po drodze, które były zupełnie wyludnione. To był niezwykły widok, gdzie się przechodziło ulicami, nie było nic. troszkę psów i kotów biegało. Przygoda była też w podróży taka, że ojciec w Bydgoszczy chciał jakiegoś kolegę może odszukać, spotkać i w końcu transport bez niego pojechał, także dojechał na jakimś parowozie dzień później. W Gdańsku przyjechaliśmy na tę stację Gdańsk-Kłodno, to się wtedy nazywało. I jeszcze po tej dwutygodniowej podróży mieszkaliśmy tydzień w wagonie.
Ta podróż dwutygodniowa to nie były wakacje, to była trudna, mozolna podróż. Dzisiaj z Wilna do Gdańska można przejechać w kilka godzin różnymi środkami lokomocji. Wtedy tak nie było.
Nie, nie, oczywiście. To była jesień. Bydlęce wagony. Nas jechały chyba dwie albo trzy rodziny w takim wagonie z pewną ilością rzeczy, które dało się zabrać. Pociąg jechał absolutnie poza jakimkolwiek programem i planem, bo zatrzymywał się przypadkowo, ruszał przypadkowo. Wszyscy wylegali wtedy, żeby coś tam ugotować sobie na ogniseczkach. Na polu była brukiew czasem ziemniaki gdzieś się trafiły jeszcze. Także cygańskie takie życie, to pamiętam.
Wróćmy do historii lekarskiej, medycznej Uniwersytetu Wileńskiego. Pan też został lekarzem, został naukowcem. To geny po ojcu. Jak to się stało?
Tak jest. Ja w 1953 roku już tu zdałem maturę. Właściwie edukację całą odbyłem w Gdańsku, bo trafiłem po wojnie z racji wieku do czwartej klasy. Wcześniej do szkoły nie chodziłem. W 1953 roku po maturze dostałem się na studia w Akademii Lekarskiej, gdzie skończyłem absolutorium w 1958 roku, ale ogromny wpływ na mnie wywarła postać profesora Włodzimierza Mozołowskiego, który wykładał biochemię. To był profesor, który tu przybył z Wilna, ale wychowany był we Lwowie. Oryginalna bardzo postać i bliski człowiek Piłsudskiemu. To była niezwykła postać, charyzmatyczna i do dzisiaj wspominam, myślę, że to, że zostałem takim lekarzem, to spowodowała osobowość Mozołowskiego. Nikt nie był w stanie mnie wtedy bardziej pociągnąć za sobą niż on.
Czy możemy powiedzieć, że gdyby nie kadra Uniwersytetu Wileńskiego imienia Stefana Batorego, to Akademii Medycznej w Gdańsku by nie było?
Pewnie tak można powiedzieć, chociaż oczywiście byli tu różni ludzie z Polski, ale grupa kadry akademickiej, profesorów z takim przedwojennym, prawdziwym stażem profesorskim była wyjątkowo liczna, bo sześć takich dużych nazwisk profesorskich można by wymienić. Profesorowie Reicher, anatom, Mozołowski, chemik, biochemik właściwie. Wtedy nie używało się nazwy biochemia, chemia lekarska. I Hiller, histolog. Oraz klinicyści Michejda, chirurg, który tu organizował klinikę chirurgiczną. Pawlas, dermatolog, który tutaj rozpoczął akcję W, czyli walkę z epidemią chorób wenerycznych, która po wojnie była dramatycznie ważna. I trzecim profesorem klinicystą był Abramowicz, okulista, który tu dołączył w 1946 roku. Otóż ta szóstka profesorów to był niebywały kapitał intelektualny w zbliżonej Polsce w ogóle, a on trafił tu do Gdańska i już w 1945 roku jesienią rozpoczęła się rekrutacja na studia, którą organizowali Mozołowski i Hiller.
I wówczas to była Akademia Lekarska, to nie był Gdański Uniwersytet Medyczny.
To była Akademia Lekarska, a dodam jeszcze, że trzech spośród tych wymienionych profesorów było dziekanami na Wydziale Lekarskim w Wilnie. A wobec tego przynieśli tu nie tylko wiedzę zawodową, ale też cały system organizacji wydziału.
Ale również z Kresów rekrutowali się studenci pierwszych roczników Akademii Medycznej, którzy potem zasilali kadrę naukową.
Tak, to wtedy było na porządku dziennym, że co rozsądniejsi studenci, lepiej radzący sobie na studiach, rozpoczynali właściwie zajęcia dydaktyczne. Ja będąc na czwartym roku studentem, już prowadziłem zajęcia ze studentami drugiego roku.
Jak studenci obecnie dzisiaj słuchają tego, co pan profesor mówi, to aż się dziwią, jak tak młody człowiek mógł już prowadzić zajęcia dydaktyczne, a jednak, no właśnie, ta kadra ze wschodnich naszych terenów nie tylko zasilała, ale tworzyła jakby cały klimat Akademii Medycznej.
Tak. Tutaj w tamtych latach to była znacząca, powiedziałbym, grupa ludzi, którą łączyła i tradycja, i przedwojenne znajomości i tak dalej. Ściągano różnych profesorów na przykład z emigracji na zasadzie takiej, że przyznano się sprzed wojny.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Naszym gościem jest pan profesor Wiesław Makarewicz. Ta tematyka nie jest panu obca z autopsji, ale również z prowadzonych badań naukowych związanych z obchodzonym w tym roku stuleciem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Ja powiem szczerze, że w młodych latach zupełnie mnie historia nie interesowała. Interesowały mnie nauki przyrodnicze, ale z biegiem lat coraz więcej zacząłem interesować się najpierw historią własnej rodziny, a to po części łączyło się z Uniwersytetem Stefana Batorego, gdzie mój ojciec studiował. Później także szerzej zainteresowałem się dziejami historycznymi i przed 7 laty otrzymałem propozycję udziału w dużym projekcie, jakim było opracowanie dziejów, całościowych dziejów Uniwersytetu Stefana Batorego, a więc tego dwudziestolecia międzywojennego, w projekcie, na który grant otrzymał Uniwersytet Toruński w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. I tam ja się podjąłem z kilkoma jeszcze osobami współpracującymi ze mną opracowanie dziejów Wydziału Lekarskiego.
To było ogromne wyzwanie, panie profesorze. Przecież to jest potężna wiedza, tak, którą trzeba zamknąć w kilku tomach.
Ładnych kilka lat pracy w archiwach. Dzięki temu mamy w Polsce dużo dokumentów skopiowanych, archiwalnych z archiwów wileńskich. To był 5-letni okres pracy, który zakończył się przygotowaniem do druku. Kiedy to będzie wydane, trudno wiedzieć.
A jak takie najważniejsze wnioski z tego opracowania płyną? Trudno jest zamknąć to w kilku zdaniach, prawda?
No myślę to, że Uniwersytet Stefana Batorego, który działał tylko 20 lat, bo przecież po wskrzeszeniu go po blisko 90-letniej zamknięciu, bo wrócę, nieco cofnę się w historii, po powstaniu listopadowym jako element represji popowstaniowych car zamknął Uniwersytet Wileński i dopiero po odzyskaniu niepodległości w 18 roku Piłsudski, dokładnie w 19 roku wskrzesił Uniwersytet i już w 19 roku jesienią rozpoczął zajęcia dydaktyczne. Także ten okres działania był bardzo krótki, tylko 20 lat, a mimo to Uniwersytet raz, że był bardzo ważnym ośrodkiem kultury na całej północno-wschodniej części Polski, a dwa, jeżeli chodzi o Wydział Lekarski, to dostarczył wielu, myślę, że około 1200 lekarzy wykształcił.
To znaczy, że można powiedzieć, że jak idziemy do lekarza, to na pewno jakieś geny wileńskie są.
Tu w Gdańsku z dużą pewnością. Ja kiedyś miałem w ręku takie powojenne wydawnictwo Izby Lekarskiej w Olsztynie i tam właściwie, jak się przejrzało, to połowa lekarzy w województwie olsztyńskim należących do tej Izby Lekarskiej miało dyplomy USB wileńskiego.
Geny lekarskie wydaje się, że przechodzą z pokolenia na pokolenie. Pański syn jest lekarzem.
Tak. W mojej rodzinie to się też jakoś dziedziczy.
A jak się dziedziczą geny wileńskie? Czy syn i wnuk interesują się historią wileńską rodzinną?
Wnuk ma dzisiaj 16 lat i raczej jeszcze historia go nie bardzo interesuje. Syn już bardziej, chociaż jako chirurg jest zapracowany i nie w głowie mu nic innego oprócz operacji. Natomiast ja staram się zadbać o to, żeby tą tradycję rodzinną wileńską podtrzymać. Poświęciłem najpierw czas i do dzisiaj kończę to zadanie, żeby zebrać dokumenty rodzinne, zdjęcia, było ich sporo, bo mama moja w czasie repatriacji zadbała o to, żeby te wszystkie pamiątki rodzinne jakoś ze sobą tutaj do Gdańska w tym transporcie przewieźć. i wobec tego porządkowałem to i właściwie tym moje zainteresowania historyczne się zaczęły od spraw rodzinnych.
Myślę, że szczególnie w takim okresie, w jakim jesteśmy w tej chwili, to jest dobry czas na to, żeby też zaglądać do tych archiwów domowych. To należy do osób, które są najstarsze w rodzie.
Mówiąc o tym przygotowaniu tych pamiątek rodzinnych, zdałem sobie sprawę, że właściwie muszę to opracować jakoś i zabezpieczyć, bo syn nie ma pojęcia, co tam jest. To się wszystko znajdzie na śmietniku, bo te zdjęcia nic mu nie mówią. Także to ma ogromną wartość.
Ale zdjęcia, obrazy, które przypominają to, co działo się wiele lat temu, to jest jedno, ale zapachy, smaki, to jest to, o czym pamiętamy również.
Tak, ta tradycja jest bardzo ważna i taka miła duszy.
Czy pan odwiedza Wilno?
Przyznam szczerze, że długie lata po wojnie miałem jakiś taki psychologiczny opór przed pojechaniem. Tam bałem się trochę tego, co zastanę. I powiem szczerze, że byłem pierwszy raz w Wilnie po wojnie, jak byłem rektorem na jakimś takim służbowym wyjeździe do Wilna. I to dopiero mnie jakoś tak przełamało i zacząłem jeździć wielokrotnie. A teraz pracując nad tym opracowaniem historycznym Uniwersytetu, to bywałem dość często i dość długo pracując w archiwach wileńskich.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy za przyjście do Saloniku Kresowego Radia Gdańsk, za podzielenie się wiedzą, doświadczeniem, refleksjami i z tego czasu dzieciństwa i trudnego czasu wojny i tego klimatu, który przeniósł pan z Wilna, z postaw do Gdańska.
Bardzo dziękuję też za zaproszenie.
Daj rękę, kochanie, porywa nas taniec, w gitary dźwięk wplata się bas. Pójdź w moje objęcia, niech sala się kręci, a rytm burząc krew łączy nas. Wals wileński płynie z falą, z ponad Wili się oddala. Gwizdy wóz na niebie stanął, będę czekał na ciebie, kochanie. Więc póki jest czas, tańcz jeszcze ten raz, niech świat nam wiruje do rana. Więc póki jest czas, tańcz jeszcze ten raz, niech świat nam wiruje do rana. Nad Wilią zdziwiony most buja zielony, wygina się łukiem znad fal. Pójdziemy aleją, cień drzewna sochnie, to Wilno zaprasza na bal. Wals wileński płynie z falą, z ponad Wili się oddala. Gwiezdny wóz na niebie stanął, będę czekał na ciebie, kochanie.
A co tam, panie Michale, w Wilnie słychać?
Panie Andrzeju, to najlepiej wie Walenty Wojniło, dziennikarz portalu Wilnoteka.lt. Panie Walenty, halo, halo, witam cię bardzo serdecznie.
Również witam szanownych redaktorów i wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk prosto z Wilna, które właśnie wraca do normalnego życia po świętach i Sylwestrze. Jak zwykle hucznie i trzykrotnie pożegnano, jak się tu mówi, stary roczek. Dlaczego trzykrotnie? Bo tak się jakoś złożyło w tym pogmatwanym XX wieku, iż zrodziła się tradycja, że 31 grudnia już o 23.00 wznosi się tu toast za tak zwany ruski Nowy Rok, czyli ostatnią prostą. O północy oczywiście fajerwerki nad Wilnem, no i o pierwszej w każdym polskim domu korki od szampana strzelają po raz trzeci za polski Nowy Rok, że dotarł już do Warszawy. Początek roku to zawsze okazja do podsumowań i snucia planów. Ubiegły rok z kilku względów był wyjątkowy. Przede wszystkim chodzi oczywiście o wielkie jubileusze, stulecia powrotu Polski, a i Litwy na mapę Europy. Rok 2018 to także rok drugiej w dziejach naszego kraju wizyty Ojca Świętego. Papież Franciszek modlił się w Wilnie, oczywiście w Ostrej Bramie i w Kownie. Potem śladami swego wielkiego poprzednika, Jana Pawła II, udał się na Łotwę i do Estonii. Ogółem miniony rok był chyba nie najgorszy dla Polaków na Litwie, a na pewno udany dla stosunków polsko-litewskich, które ruszyły z kopyta po kilkuletnim zamrożeniu relacji między Wilnem a Warszawą. Wilno odwiedził i prezydent, i premier Rzeczypospolitej, a marszałkowie Sejmu i Senatu to nawet kilkakrotnie. Rozpoczynający się rok to przede wszystkim rok potrójnych wyborów na Litwie. Już 3 marca czekają nas najważniejsze chyba dla Polaków i polskiej partii AWPL-ZHR wybory samorządowe, zaś w maju wybory prezydenckie i do Europarlamentu. Na razie jeszcze niewiele o tym się mówi, ale rok 2019 jest też rokiem stulecia odzyskania Wilna dla polskości. Właśnie w pierwszych dniach stycznia, po wycofaniu się Niemców i stworzonego przez nich litewskiego rządu, władzę w mieście, chociaż na krótko, przejęła polska samoobrona. Ruszyło tworzenie pierwszych wileńskich pułków piechoty i kawalerii. W kwietniu na Wielkanoc po raz pierwszy wygnano bolszewików z Wilna i jako naczelnik odrodzonej Polski wjechał tu przez ostrą bramę marszałek Piłsudski. Ziuk powracał na ojczystą ziemię. W październiku wypada z kolei stulecie wznowienia działalności Alma Mater Wileńskis, historycznej drugiej na terenie dawnej Rzeczpospolitej Akademii Wileńskiej, drugiej po krakowskiej. Odrodziła się po zaborach jako Uniwersytet Stefana Batorego. W lipcu przypada jeszcze jedna wspaniała rocznica. Minie dokładnie 450 lat od chwili podpisania Unii Lubelskiej, ostatecznie łączącej Polskę i Litwę na ponad 200, a nawet 300 lat, bo pod zaborami aż do powstania styczniowego ten związek był nierozerwalny. Ale chyba już za bardzo się rozgadałem o tych rocznicach. Zamykam kalendarz i żegnam słuchaczy Saloniku Kresowego. Do kolejnych spotkań na antenie Radia Gdańsk.
Dziękujemy za tak szerokie podsumowanie minionego roku i zapowiedzi tegorocznych wydarzeń. Panie Michale, czy panu też tak czas szybko minął?
Oj, panie Andrzeju, zdecydowanie za szybko. A zatem zapraszamy państwa za tydzień.
Prosimy o kontakt mailowy kresowysalonik@radiogdańsk.pl lub listownie na adres Radia Gdańsk z dopiskiem Kresowy Salonik, albo telefonicznie pod numerem 601 979 828. Do usłyszenia.
Dobrego dnia.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org